Przystanek Kultura.
32 minuty po godzinie 15. Tadeusz Marek przy mikrofonie, a my, szanowni państwo, no dalej do tego świata wspartego na pięciu szprychach i na jednym mieczu, to chyba tak mniej więcej się układa. A jeśli idzie o ten świat, no to w nim ubiegłej nocy był mamroczący pod nosem Al Pacino, był John Cena z szat obnażony i modne sandałki promujący, była w końcu bagatelizacja, chyba tak można powiedzieć, strajków aktorów i aktorek oraz przesłanie pacyfistyczne, ono także było. Było w końcu kino i to wcale nie takie złe kino. Ze mną w studiu już Kaja Łuczyńska, filmoznawczyni, edukatorka filmowa z Kina pod Baranami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Wojciech tutaj, krytyk filmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie takie złe to kino w trakcie 96. ceremonii rozdania Oscarów?
Zdecydowanie nie i można powiedzieć, że obyło się bez większych zaskoczeń. Największym triumfatorem gali oscarowej okazał się Oppenheimer Christophera Nolana. 7 statuetek, 4 statuetki też dla Biednych Istot. Dużo mniej nagród zdobyły czy Barbie, czy Przesilenie Zimowe, no ale można powiedzieć, że te Oscary bardzo ładnie nam podsumowały cały rok, w którym kino wróciło do życia i do pełnej sprawności.
Czy można powiedzieć, Kaju, że to był dobry rok dla kina, jeśli chodzi o jakość artystyczną?
No jeżeli te Oscary miałyby być takim miernikiem właśnie tej jakości, to myślę, że tak. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo mile zaskoczona w ogóle poziomem tegorocznych Oscarów, bo w zasadzie wśród 10 filmów nominowanych do kategorii najlepszy film, no to jeden, wiadomo, jest może trochę bardziej kontrowersyjny, natomiast cała reszta to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki poziom.
Bardziej kontrowersyjny masz na myśli Maestro, jak rozumiem.
Tak, no widzę, że rozumiemy się tutaj bez słów.
Rozumiemy się bez słów, tak, to było aż siedem nominacji i myślę, że to wzbudziło tak kontrowersje, ale być może także wzburzenie niejednego widza i widzki, kinomana i kinomanki, no ale ostatecznie 0 nagród, no i to jest to miejsce, w którym się znajdujemy. Czego nie można powiedzieć o Oppenheimerze? To od początku był faworyt. To od początku było, wiedzieliśmy o tym 13 nominacji, ostatecznie 7 statuetek. Zastanawiam się, czy my jesteśmy w stanie zrekonstruować taki wzorzec, który zaważył o tym, że Oppenheimer tak bardzo spodobał się Akademii?
Pewnie jesteśmy. Przede wszystkim jest to film arcyamerykański, film dotykający no, bardzo trudnych też dla Stanów Zjednoczonych tematów. Mamy tu II wojnę światową, mamy epokę makartyzmu, mamy oczywiście wątek bomby atomowej i też wątek takiego niejednoznacznego geniusza postaci wyrastającej.
Dodajmy, że Robert Oppenheimer, czyli wynalazca bomby atomowej, to jego życie śledzimy. Zresztą też taki gatunek, jeśli tak można powiedzieć, który Hollywood lubi, to znaczy biografia.
Zgadza się. Biografia, chociaż niewątpliwie Christopher Nolan, czyli reżyser, który też został nagrodzony Oscarem po raz pierwszy w swojej karierze, a tych nominacji już trochę zebrał po drodze, no nie serwuje nam tutaj aż tak klasycznego biopiku, tak? Ponieważ miesza plany czasowe, niektórzy wręcz porównują to ten jego film do dzieł modernistycznych, choć ja uważam, że to jest gruba przesada. No ale niewątpliwie to jest film, który no właśnie z jednej strony mocno uderza w te takie newralgiczne tematy amerykańskiej historii, ale z drugiej strony też wielki spektakl, kino no, rozpisane na wiele wątków, kino wysokobudżetowe, kino, które przecież rywalizowało z Barbie, no, miano tego też najbardziej kasowego filmu w roku.
Warto dodać w tym momencie, że Barbie to było 8 nominacji i tak naprawdę tylko jedna nagroda i to dla Billie Eilish za piosenkę, ale wróćmy do Nolana. Kaju, czy ty się ucieszyłaś, że on w końcu po 8 bodaj razach, po 8 podejściach zdobył tę nagrodę?
Ja chyba mam taką relację z Christopherem Nolanem, która jest tak gdzieś pomiędzy miłością a nienawiścią, ale nie wiem, w którym miejscu.
Ale miłością to w takim razie tam
tak,
gdzieś
tak, jak najbardziej,
bywasz.
Jak najbardziej. Są takie momenty w tej relacji, to prawda. Rzeczywiście, no Oppenheimer, tak jak tutaj Wojtek powiedział, z jednej strony no, niesamowita historia, super amerykańska, ale też ta techniczna maestria, no bo jednak tutaj można wiele rzeczy krytykować w tym filmie, ale myślę, że zwłaszcza widzowie, którzy na przykład widzieli Oppenheimera na wielkim, wielkim ekranie, no czują i pamiętają te doznania takie już zupełnie sensualne czy haptyczne, prawda, chociażby wybuchu tej bomby, no to jest coś niezapomnianego. Ze mną to chyba zostanie już na zawsze.
Ja w ogóle odniosłem takie wrażenie, że to być może jest daleko posunięty wniosek, ale jestem ciekaw, czy się ze mną zgodzicie. Złapie się Oppenheimera, że to jest powrót, a w zasadzie być może taka gloria ukierunkowana w stronę tego, co analogowe, tego, co tradycyjne, bo jeśli mówimy o zdjęciach, tutaj, jeśli dobrze przeczytam, Hoyte van Hoytema, czyli autor tych zdjęć, zresztą wychowany głódzkiej filmówki, który powiedział wczoraj w trakcie gali, tak, pamiętajcie, młodzi adepci, taśma jest bardzo ważna, dlatego że taśma pozwala rozwinąć skrzydła. To nawiązanie do tego, że nie cyfrowe nagrywane filmy, tylko właśnie na taśmę.
Tak, ten, w ogóle ten film Oppenheimer jest dosyć taki paradoksalny. No właśnie z jednej strony jest to wielka trzygodzinna epopeja, z drugiej strony bardzo wiele scen toczy się w zamkniętych wnętrzach. Z jednej strony mamy tutaj tego Killiana Murphy'ego w roli głównej, którego wszyscy chyba cenimy, wszyscy lubimy, który też otrzymał pierwszego Oscara w swojej karierze, a z drugiej strony też plejadę gwiazd na drugim, trzecim planie.
Matt Damon na przykład się nie pojawił na gali.
Zgadza się, Matt Damon się pojawił. Nie pojawił się też na przykład Leonardo DiCaprio, który był gwiazdą filmu Czas Krwawego Księżyca, zresztą wielkiego przegranego tegorocznych Oscarów.
Być może się obraził, że nie został nominowany, a może strajkuje.
Trudno powiedzieć, chociaż Leonardo DiCaprio już swojego Oscara też zdobył, ale w ogóle w tej głównej stawce oscarowej bardzo ładnie nam się zderzyły też różne właśnie wizje kina. Z jednej strony jest Nolan, z drugiej strony jest Greta Gerwig i Barbie, no ale też mamy...
A Celine Song i Biedne... I
Poprzednie Życie.
Poprzednie Życie przecież, oczywiście.
Ale też Alexandre Payne, który też można powiedzieć nawiązuje do starego kina. Też imituje, można powiedzieć, takie efekty jak z taśmy filmowej.
A w podświadomości w takim razie wyszło, że siedzą mi biedne istoty, dlatego że ja myślałem o nich, mówiąc o tym powrocie, czy o tej właśnie chwale, którą zwracamy kinu analogowemu, no bo nie bez kozery, tak naprawdę biedne istoty zgarnęły wszystkie najważniejsze nagrody, jeśli chodzi o rzemiosło artystyczne, czyli kostiumy, scenografia, fryzury, charakteryzacja. Warto dodać, że jeśli chodzi chociażby o scenografię, no to przecież w przypadku Oppenheimera została zbudowana cała ta wioska Los Alamos. Tam było bardzo wiele lokalizacji, bardzo wiele lokacji filmowych, a jednak Akademia postawiła na taką kreację, która no, momentami jest zabawą z bardzo detalicznymi fragmencikami materii, jak w przypadku budowania makiet chociażby.
Taką nieskrępowaną też kreację. To chyba autorka kostiumów, odbierając nagrodę, właśnie dziękowała za to, że miała taką no wręcz przestrzeń niespotykaną chyba obecnie, że mogła właściwie robić wszystko. I to widać przecież w tych kostiumach, które no właśnie trudno chyba je określić jakimiś prostymi słowami. To się wymyka wszystkim kategoriom. To jest coś niesamowitego. Że rzeczywiście tam była jakaś taka niezwykle twórcza atmosfera na planie biednych istot i to wszystko jakoś się nawzajem napędzało i świetnie wygląda.
Mówiłeś, Wojtku, o tym, że w ramach tegorocznej gali oscarowej zderzało się wiele wizji kina. Ostatecznie w takim razie wygrała jaka wizja kina?
No ostatecznie wygrała niewątpliwie wizja autorska, ale też wizja, no niewątpliwie jakoś tam podporządkowana hollywoodzkiemu mainstreamowi, no bo myślę, że jednak na kontrze do Oppenheimera postawiłbym dwa filmy, które no aż tak wielu statuetek nie otrzymały, ale które moim zdaniem były najlepsze w tej stawce i tutaj nie będzie to pewnie zaskoczeniem, co powiem. Myślę o Strefie interesów Jonathana Glazera i myślę o Anatomii upadku Justine Triet. No i przede wszystkim Glazer, którego po cichu liczyłem, że może otrzyma statuetkę za reżyserię. Strefa interesów ostatecznie zakończyła z Oscarem za film międzynarodowy i z Oscarem za dźwięk, co jest też nie bez znaczenia, no bo ten film pracuje nieprawdopodobnie dźwiękiem na naszą wyobraźnię, ale też wręcz na naszą psychikę. No to myślę, że Glazer jakby jest z tej stawki jedynym twórcą, który zaproponował coś rzeczywiście nowego, jakąś nową jakość w obrębie, no w tym przypadku narracji wojennych, narracji o Holokauście.
Tak, ja muszę przyznać, że mnie bardzo zaskoczyła, to w ogóle było chyba największe moje zaskoczenie tegorocznej gali oscarowej, czyli, bo to, że Strefa interesów zostanie najlepszym filmem międzynarodowym, to wiedzieliśmy od samego początku, ale to, że otrzyma także nagrodę za dźwięk, tego nie wiedzieliśmy, a równocześnie to jest bardzo cieszące, bo ja to regularnie powtarzam, że kiedy ogląda się Strefę interesów, to można doświadczyć dwóch narracji. Ta jedna odbywa się w sferze wizualnej, a ta druga, nie wiem czy nieważniejsza momentami, właśnie w sferze audiosfery, w sferze dźwięku.
Tak, my też nawet w kinie mówimy, że to jest taki ostateczny też test dla głośników wszystkich właściwie, bo to jest imponujący spektakl dźwiękowy. Ja na przykład miałam gdzieś tak daleko z tyłu głowy nadzieję na tego Oscara za dźwięk, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi właśnie o jakieś dokonania w tej dziedzinie, no to jest chyba najlepszy przykład, że da się coś zrobić jeszcze niesamowitego, co będzie właśnie no, czymś takim właściwie objawieniem dźwiękowym.
Są też tacy, którzy mówili, nie, to na pewno będzie Oppenheimer, dlatego że no, zrobić wybuch i nie dodać dźwięku, no toż to jest dopiero innowacja.
Ale w tym kontekście też ciekawe jest to, że no właśnie Oscara za muzykę otrzymał Ludwig Göransson, czyli kompozytor do Oppenheimera, ale z kolei tam nie była nominowana Mika Levy, czyli kompozytorka właśnie muzyki do Strefy interesów, która też jest absolutnie obłędna i która już otwiera film na takiej czarnej planszy, wprowadzając nas w taki nastrój właśnie grozy, niepokoju, jakichś takich egzystencjalnych lęków, które są wręcz podświadome i gdzieś właśnie schowane głęboko. Lęków, o których nie chcemy specjalnie myśleć.
Swoją drogą to też, mam wrażenie, było takie zaskoczenie, jak mówimy o kameralnym kinie, że Poprzednie życie w ogóle znalazło się w tym zestawieniu. Dla was też to było zaskakujące, czy nie bardzo?
Ja jestem bardzo świeżo po seansie, muszę się przyznać. I rzeczywiście to jest zupełnie inna historia. Może gdzieś tam bliżej Przesilenia zimowego, no bo jednak też, prawda, bardzo dużo emocji, dużo różnych historii z przeszłości i takiego zagęszczenia właśnie w takim wąskim gronie. Ale rzeczywiście zupełnie, zupełnie inny film, kameralna historia, też skacząca przecież w czasie bardzo, momentami nawet trudna, można by powiedzieć. Także no, to było zaskoczenie dla mnie też.
Szanowni Państwo, a o wielkich przegranych, ale także być może o samej gali, pomówimy w przystanku Kultura już za chwilę.
Przystanek Kultura.
A za 14 minut będzie godzina 16 na radiowym zegarze. My niezmiennie jesteśmy właśnie tam, czyli w samym środku 96. ceremonii rozdania nagród Akademii, czyli Oscary na horyzoncie. Największy przegrany tej gali, tegorocznej gali, no to bez wątpienia to jest Czas Krwawego Księżyca i Martin Scorsese. To znaczy było tam 10 nominacji, ostatecznie ani jednej nagrody.
Zgadza się. Pewnie Martin Scorsese się specjalnie nie przejmuje tą porażką, bo i tak jest twórcą hołubionym na całym świecie. Natomiast lekkim zaskoczeniem jest rzeczywiście brak nagrody dla Lily Gladstone, która się tutaj wcielała w najważniejszą postać kobiecą w filmie. Chociaż niektórzy się spierają, czy ona nie powinna być nominowana za drugi plan. I wtedy rywalizowała prawdopodobnie z Divine Joy Randolph.
Co też by się zapewne nie udało. Divine Joy Randolph, czyli Mary z filmu Przesilenie zimowe. Też, jak mówiono wczoraj, ta, która potrafiła cierpienie ukazać w niesamowicie subtelny sposób, który nie zaburzył narracji, poetyki ciepłego filmu, który docelowo ma otulać. Natomiast Lily Gladstone faktycznie przegrała z Emmą Stone w kategorii dla aktorki pierwszoplanowej. I ja przyznam szczerze, że to było dla mnie zaskoczenie, bo byłem niemalże pewien, zważając też na nagrody Gildii, że Akademia no, uczyni gest w stronę rdzennych mieszkańców Ameryki. Co się nie wydarzyło.
A jednak uczyniła gest znowu dla roli, która jest no, twórczym szaleństwem, która jest nieskrępowana niczym, podobnie jak swoja bohaterka. No ja na przykład miałam nadzieję, że tak się stanie, że dokładnie będzie to Emma Stone, bo moim zdaniem to jest jeden z najbardziej zasłużonych Oscarów na tej gali i będę się tego trzymać.
Mówi się, że ten poprzedni nie bardzo był zasłużony dla Emmy Stone, natomiast Emma Stone powiedziała, że oczywiście tutaj łączy się z Lily, jeśli chodzi o tę nagrodę, ale jeśli mówimy o ukłonach w stronę tego, co ważne społecznie, to tych ukłonów było całkiem sporo i to dwie takie wyraźne wypowiedzi. Z jednej strony Jonathan Glazer, z drugiej strony no, Cillian Murphy, który też nawiązał przecież do tego, że dedykuje tę nagrodę dla aktora pierwszoplanowego dla wszystkich, którzy zaprowadzają pokój w świecie, bo my, powiada, żyjemy w świecie Oppenheimera. No i w końcu ta chyba najważniejsza i najbliższa nam nagroda. Nie mówię w tym momencie o strefie interesów, bo wiemy, że to polska koprodukcja, ale jednak pierwszy Oscar dla Ukrainy.
Zgadza się i mówimy tutaj o wstrząsającym, porażającym dokumencie 20 dni w Mariupolu, który teraz zresztą można oglądać na polskich ekranach, więc serdecznie zachęcamy do tego, żeby się na niego wybrać, chociaż no, niewątpliwie to jest film, który później zostaje pod powiekami, zostaje w głowie i niektóre obrazy, które się w nim pojawiają, no, są naprawdę brutalne, naprawdę drastyczne.
To jest opowieść snuta przez tego ostatniego dziennikarza, który był bezpośrednim świadkiem tak naprawdę no, całkowitego niszczenia Mariupolu.
Dokładnie. Z jednej strony właśnie raport z oblężonego miasta, z drugiej strony też taka autorefleksyjna trochę wypowiedź na temat roli właśnie korespondentów wojennych. No i z trzeciej strony no właśnie to ukazanie grozy wojny w takim przybliżeniu, w takiej bezpośredniości, którą rzadko w ogóle oglądamy na ekranie. No i właśnie ta jego przemowa, ta przemowa reżysera Mścisława Czernowa, bo jednym z takich najmocniejszych akcentów politycznych, bo ty wspomniałeś o Marfim, który jednak bardzo ogólnie się wypowiedział, natomiast no, Czernow odwołuje się tutaj do bardzo konkretnych faktów, do trwającego konfliktu. między Rosją i Ukrainą. I też do trwającego konfliktu odwołał się właśnie Jonathan Glazer.
Tylko, który... że on się powołał na strefę gazy, prawda?
Dokładnie.
I to też było takie, no dla mnie, ja sobie tak pomyślałem, że oj, w reżyserce musi wrzeć, dlatego, że to jest temat w Hollywood niewygodny, wzbudzający kontrowersje jeszcze w obliczu trwającej w tym momencie kampanii prezydenckiej.
Również strefa gazy pojawiła się w stroju jednego z aktorów, bo przecież partner Sandry Hüller z filmu Anatomia upadku również miał w klapie marynarki przypiętą właśnie flagę, więc też taki akcent dość mocny.
Swoją drogą też bardzo duża część artystów miała wpięte w klapy marynarek i żakietów te przypinki zatytułowane Artists for Ceasefire, czyli artyści dla ku zawieszeniu, w stronę zawieszenia broni, co było bardzo wymowne. Natomiast no właśnie, reżyser 20 dni w Mariupolu mówi tak, powiedział tak, chciałbym, żeby ten film nigdy nie musiał powstawać. Zresztą był jeszcze jeden wątek i to już ten zaplanowany przez reżyserów wczorajszego wieczoru, czyli Nawalny, który przemówił z ekranu.
To było takie wstrząsające, muszę powiedzieć. Ja się tego zupełnie nie spodziewałam, chociaż przecież ten Oscar, no pamiętamy, że on został przyznany filmowi dokumentalnemu o Nawalnym, ale nagle właśnie zobaczenie takiej trochę cyfrowej relikwii, takiego wideo, prawda, gdzieś z przeszłości, która już no niestety przeminęła bezpowrotnie, no było to wstrząsające.
A tutaj udało się zrobić coś takiego, czego się nie spodziewałem, że uda się zrobić w Dolby Theater, a mianowicie w trakcie In Memoriam, tego segmentu takiego, no znanego, my wiemy, że on się pojawia zawsze. No, pojawił się Bocelli z synem, ale zrobili to tak, że w ogóle nie przyćmili tego, co było najważniejsze, w ogóle nie przyćmili upamiętnienia i w ogóle mam wrażenie, że od takiej reżyserskiej strony ta gala naprawdę była udana. Wojtku, co ty myślisz?
Zgadzam się, zresztą trzeba też wspomnieć, że w trakcie tego In Memoriam pojawili się na scenie tancerze, co mogło być jeszcze bardziej kontrowersyjne, ale faktycznie gdzieś udało się zachować
balans, powagę. Mhm.
Dokładnie, zachować balans, a zachować odpowiednią atmosferę tego momentu i powspominać tych twórców, którzy już odeszli, wiele znaczących nazwisk, które też wcześniej zdobywały Oscary. I tak, to prawda, ja się zgodzę, że ta gala była ciekawa, była momentami zabawna, momentami refleksyjna, dosyć dynamicznie się toczyła, tak gładko.
Ale też trochę zachowawcza, ja mam wrażenie. No bo jak sobie myślimy o historii gal Oscarowych, to niektóre były naprawdę szalone. W sensie to, co się tam działo, te najróżniejsze, prawie że stand-upowe już występy, takie bardzo po bandzie, Seth MacFarlane chociażby wiele lat temu. No to naprawdę było coś niesamowitego. Teraz raczej było bezpiecznie, było uporządkowanie, było zgodnie z scenariuszem. Zresztą było kilka żartów o tym właśnie, że mamy 5 minut spóźnienia, musimy się pospieszyć. Także trochę zachowawczo. Mnie może brakowało jakiejś takiej lekkiej chociaż swobody, nawet udawanej.
Ciekawe było to, w jaki sposób Jimmy Kimmel odwołał się do trwających strajków. Zgubiłem gdzieś teraz notatkę, gdzie miałem cytat, ale on powiedział mniej więcej tak. Na początku powiedział, to było taki obraz egzaltacji, to znaczy było trudno, był zastój, ale cieszę się, bo stworzyliście piękne role, a potem po kilku minutach dodał, no tak, ten czas strajków był czasem gruntownego namysłu egzystencjalnego, no ale my wiemy, że to się przecież nic jeszcze nie skończyło tak naprawdę.
Tak, ja jeszcze dodam do tego, co mówiła Kaja, że ta zachowawczość, to, że ta gala była taka bezpieczna, mi idealnie się wpasowuje właśnie w tą figurę Jimmy'ego Kimmela jako prowadzącego, dlatego że on też w swoich programach, w swoich late shows, no jest takim właśnie dosyć bezpiecznym hostem.
I hostem tutaj... środka, tak?
Host środka. Choć i tak ja mam takie wrażenie, że jak na standardy europejskie, to chociażby wprowadzenie do wczorajszej gali, to ono mogło się wydawać jednak mocne, zwłaszcza, że tam tych żartów takich nie zawsze najbardziej kulturalnych jednak trochę było.
No w ogóle było jednak kilka takich stereotypowo, chcę powiedzieć, amerykańskich żartów, ale nie chcę nikogo obrazić oczywiście. No ale nagi John Cena, no to jednak troszkę było już chyba przegięcie.
No ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, co to znaczy strój na aktorze, prawda? Że może go nie być i wtedy robi się niezręcznie. Ja chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do tej strefy interesów i do tego, że faktycznie to jest ważna dla nas produkcja, dlatego że kręcona przecież tak niedaleko od miejsca, w którym w tym momencie rozmawiamy, dlatego że w Oświęcimiu, w bezpośrednim sąsiedztwie obozu koncentracyjnego Miejsca Pamięci, muzeum w tym momencie oczywiście Auschwitz-Birkenau. I to jest taka sytuacja, w której Oscary otworzyły się na Europę?
Myślę, że akurat na Europę Oscary zawsze było otwarte, z tym, że gdybyśmy Europę zawęzili do Wielkiej Brytanii. Natomiast, bo tutaj oczywiście mamy koprodukcję między innymi brytyjsko-polską, no i też trzeba wspomnieć, że tak ponad 100 osób z Polski zaangażowanych w stworzenie tego filmu. Też troszkę żal, że nominacji za najlepsze zdjęcie nie dostał polski operator Łukasz Żal, bo ja też uważam, że on by na tą nagrodę zasługiwał. Akurat nie jestem aż tak wielkim fanem zdjęć do Oppenheimera, nawet mając na uwadze ten wątek polski związany z życiorysem Hoyte van Hoytemy. Natomiast no, Strefa Interesów no, to jest rzeczywiście film, który w ogóle może być zaskoczeniem, że on się dostał do tej głównej stawki. Trochę podobnie jak Anatomia Upadku, chociaż trzeba powiedzieć, że Anatomia Upadku wiele nagród sprzed nosa Strefy Interesów zgarnęła w tym sezonie, w tym całym właśnie sezonie filmowym. Przede wszystkim w Cannes, gdzie zdobyła Złotą Palmę. No ale myślę, że też możemy się z tej nagrody cieszyć, dlatego że no, to jest film, który myślę, że z nami zostanie na dekady i o którym będziemy pamiętać bez względu na to, czy on dostałby jakiekolwiek Oscary, czy nie.
A ty, Kaja, trzymałaś za Anatomią Upadku kciuki w którymś miejscu, czy nie bardzo?
Raczej bardzo lekko.
Raczej bardzo lekko. I za Sandrę Hüller też, nie?
To już bardziej, aczkolwiek dla mnie w ogóle ta historia związana z Anatomią Upadku, która nie została francuskim kandydatem do Oscara, tylko został bulion i inne namiętności. To jest bardzo intrygująca sprawa. Może dlatego, tak się zastanawiam, nie znam oficjalnego uzasadnienia, może dlatego, że to jest tak niesamowicie międzynarodowa produkcja, bo tam i języków, i osób zaangażowanych, i osób różnego pochodzenia jest bardzo dużo. To się wszystko tam miesza w jakiś taki ogólnoeuropejski kryminalny bałagan, więc no może to rzeczywiście tutaj bardziej taka ponadnarodowość tutaj wychodzi w tym filmie.
A może to wszystko dlatego, że Francuzi nie zostali tam ukazani w najbardziej życzliwy sposób, jednak ten proces sądowy to tam nie jest pokazany wcale tak ładnie, ale ja chciałbym, żeby jeszcze jedna rzecz nie umknęła naszej uwadze, bo to jest kolejna klęska, która mnie cieszy i chciałbym się tym porozkoszować, a mianowicie klęska Napoleona. Tam były chyba tylko dwie nominacje, czy jedna nominacja i to było tak, że nic się nie wydarzyło na szczęście.
Tak, ale Napoleon w ogóle można powiedzieć, że nie był języczkiem uwagi na tej gali i tak naprawdę zgarnął niewiele nagród. Podobnie było zresztą na gali rozdania nagród BAFTA, więc no, to jest niewątpliwie, znaczy z mojej perspektywy, bo pewnie każdy z nas ma tutaj trochę inną opinię, no z mojej perspektywy jest to wielka porażka Ridley Scotta, chociaż oczywiście czekamy na wersję reżyserską, no ale jest to też niewątpliwie film, który pokazuje tą taką tendencję do wydłużania metraży też w filmach kinowych. No, Oppenheimer jest też tego doskonałym przykładem. W ogóle
Czas Krwawego Księżyca.
Zresztą średnia obliczono, że ten średni metraż wszystkich filmów nominowanych do Oscara za najlepszy film to było 2 godziny 23 minuty bodajże. No więc to pokazuje, że naprawdę trzeba być widzem wymagającym, żeby te wszystkie filmy obejrzeć.
Angela, szanowni państwo, trwała mniej więcej 3:30. Jeśli mieliby państwo chęć pogłębić te wszystkie wątki, to odsyłamy na stronę www.radiokraków. Tam studio oscarowe, ono wprawdzie zawiera spekulacje, ale wiele, myślę, treści dotyczącej samych Oscarów. No i oczywiście spis, zestaw rozmów dotyczących większości tych nominowanych, a także tych filmów zwycięskich tam państwo znajdą. Kaja Łuczyńska, Wojciech tutaj byli z nami, komentowali tegoroczne Oscary. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Także i ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Wojciech Zawada audycję zrealizował. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.